W ostatnim numerze tygodnika Szczytno znalazł się mój artykuł, mój felieton kolejny pod tytułem Wirus Kaina, gdzie zasygnalizowałem temat dzisiejszego kazania. Jeżeli ktoś czyta, to już będzie wiedział, o co chodzi. Myślę, że słowem kluczowym wszystkich wiadomości od jakiegoś czasu, wszystkich serwisów informacyjnych jest słowo koronawirus, tak? A więc ta nieprawdopodobnie groźna epidemia, która rozprzestrzenia się po całym świecie. I to poważny problem na pewno. Nie będę o tym mówił, bo ciągle słyszymy różne rzeczy, ani nie będę udawał specjalisty od jakichś spraw epidemiologicznych. Ale jedna rzecz jest bardzo smutna i trudna do przyjęcia, że rozprzestrzenia się ta tajemnicza choroba, a nie ma na nią żadnego antidotum. Nie ma dotychczas skutecznej szczepionki. I mówię o tym właśnie dlatego, że podobnie działa w naszym życiu grzech. Tak jak już Jurek zacytował jakiś właśnie wypowiedź, że to jest najstraszniejsza epidemia. Bo były różne epidemie i pandemie, czyli jakieś na gigantyczną skalę epidemie, zarazy, które dziesiątkowały czasem miliony ludzi. Ale chyba najgroźniejszą z nich jest epidemia grzechu, która dosłownie rozlała się po całym świecie i jest ta choroba obecna w sercu każdego człowieka. Bo Biblia mówi, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I dlatego w naszym życiu działa podobnie grzech, który ma tendencję do takiego strasznego rozprzestrzeniania się. I on jest czasem porównywalny do trądu w Biblii, też choroby nieuleczalnej. Potrafi być grzech bardzo zaraźliwy. Potrafi się mnożyć w życiu człowieka w bardzo szybkim, zastraszającym tempie. I musimy zdawać sobie sprawę z tej duchowej epidemii, dzisiaj o niej chciałbym mówić, która może nas również dotknąć. Skąd takie przekonanie duszpasterzy, kaznodziejów, głosicieli Słowa Bożego, że tym właśnie największą epidemią jest grzech. Wirus Kaina, grzech jak epidemia. Skąd właściwie to bierzemy? Chciałbym właśnie zilustrować, tak jak tam zarysowałem w tym felietonie, przykład ze Starego Testamentu, z pierwszych stron Biblii, przykład życia i tragedii Kaina, pierwszego bratobójcy, pierwszego mordercy. 4 rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, przeczytajmy tam fragment i spróbujmy na przykładzie życia tego człowieka zobaczyć, jak grzech potrafi się w ludzkim życiu rozprzestrzenić, rozlać i stać się taką epidemią, która potrafi zabić. Oto dzieje pierwszej rodziny w 4 rozdziale. Przeczytajmy 16 wersetów. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan, powiedziała. Potem urodziła jeszcze jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany? I dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swojego brata Abla. Wyjdźmy razem na pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną swoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Wtedy Kain zwrócił się do Pana. Kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział, będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie 7-krotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł z przedoblicza Pana. Przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. Przypatrzmy się Kainowi. Po pierwsze, Biblia powiada, że nie postępował właściwie. 7 werset mówi o tym. Bóg mówi, gdybyś postępował właściwie, to znaczy, że nie postępował właściwie. W księdze Judy czytamy w 11 wersecie, gdzie autor listu Judy mówi o grzesznikach, o ludziach, o buntownikach przeciwko Bogu tak. Poszli drogą Kaina. I tam słowo droga w języku greckim znaczy chodos i to dokładnie znaczy trakt, droga, gościniec lub ulica. Ale w sensie metaforycznym i w tym kontekście znaczy sposób zachowania. Może oznaczać sposób myślenia, tok myślenia, styl życia. Poszli drogą Kaina. Poszli według jego stylu i sposobu myślenia, ponieważ Kain próbował zadowolić Boga na swój własny sposób i grzeszny sposób. Bo Bóg mówi, gdybyś czynił dobrze, gdybyś czynił dobrze, ale ty dobrze nie czyniłeś. I w 7 wersecie jest powiedziane właśnie w końcówce tego wersetu, ponieważ jednak tak nie postępujesz, czyli słusznie, czyli twoje życie jest zainfekowane grzechem. Ty ciągle postępujesz niewłaściwie, to jest twój styl życia. U progu czyha grzech. Jakby Bóg chciał powiedzieć, kolejne grzechy będą czyhały u progu, a teraz Bóg wie, jaki grzech czyha. Grzech popełnienia bratobójstwa. Chciałby tobą ten grzech zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim panować. Jak widzimy w tej historii, nie zapanował. Nie zapanował. Nie potrafił zapanować. Uległ pokusie, która zrodziła się w jego sercu, w jego grzesznym życiu. Czynił złe rzeczy. Teraz przed nim jest uczynienie rzeczy najstraszniejszej. Pierwszej w historii ludzkości, pierwszego morderstwa i to bratobójstwa. Zgrzeszył w swoim życiu po raz kolejny. I dlatego, jak czytamy w 5 wersecie, Bóg nie mógł przyjąć jego ofiary, chociaż przyniósł i złożył Bogu ofiarę. Bóg nie mógł jej przyjąć. Dlaczego? Bibliści się zastanawiają. Niektórzy mówią, może dlatego, że to była ofiara bezkrwawa, a bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Hebraiści, którzy studiują ten tekst, mówią tam, właściwie to słowo ofiara, ono nie wskazuje może na to bezpośrednio. Ale jest coś bardziej, co wskazuje na to, a co na powód, dlaczego nie przyjął Bóg jego ofiary. Bo czytamy w 4 wersecie, że Abel złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. A to oznaczało, że oddał Bogu to, co najlepsze, najlepsze sztuki, pierwsze, które mu się urodziły. To, co miał najdroższe, przyniósł Abel i złożył Panu. O Kainie czytamy też, przyniósł i złożył ofiarę. Ale nie czytamy, że z ofiarę z pierwocin swoich pól, ale złożył ofiarę. A więc Abel oddał na ofiarę to, co najważniejsze, to, co najlepsze. Ale Kain tego nie zrobił. Tak wynikałoby z tekstu Pisma Świętego. A taka droga, Kiedy oddajesz Bogu to, co ci zbywa, Bogu oddajesz to, bez czego mógłbyś się obejść, czy mogłabyś się obejść. To jest religia. Składanie ofiar, a jednocześnie życie w grzechu, życie w niezgodzie z Bogiem, to jest religia. I można przychodzić, składać ofiary, ale to jest religia, a nie osobista więź z Bogiem. W Hebrajczyków 11:4, kiedy jest lista bohaterów wiary, czytamy, że przez wiarę Abel złożył ofiarę Bogu. Można by więc mniemać, że Kain nie miał takiej wiary jak Abel. Nie miał takiej wiary, która mogłaby zadowolić Boga. I dlatego, choć przyszedł, choć złożył ofiarę, jego grzeszne życie, brak wiary, bo z wiary rodzi się też bojaźń przed Bogiem i pragnienie czystości przed Bogiem, ta ofiara Kaina nie została przyjęta. I cóż czytamy w 5 wersecie, w drugiej części tego wersetu? Kiedy Kaina i ofiary jego Bóg nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu. Bracie i siostry, na kogo się pogniewał? Kiedy jego ofiary Bóg nie przyjął. Na kogo się pogniewał, bracie i siostry? Na Boga. Boże, jesteś niesprawiedliwy. Potraktowałeś mnie gorzej niż mojego brata. Wyrzut, gniew na Boga. Czy to jest grzech, bracia i siostry? Kiedy gniewamy się na Boga? Czy Kain gniewał się słusznie? Jonasz gniewał się słusznie? Tak, mówi Bóg, mówi do Boga. Tak, słusznie i na śmierć, ale niesłusznie. Nie masz prawa się gniewać na Boga. Kiedy postępujesz źle i niewłaściwie i grzesznie i Bóg nie przyjmuje twojej ofiary, nie gniewaj się na Boga, tylko pokutuj. Ale Kain tego nie zrobił. Kain się rozgniewał na Boga, uznając, że jest niesprawiedliwy, że gra nie fair. A czyżby? Przecież to wina leżała po stronie Kaina. Gdybyś postępował dobrze, ale nie postępujesz dobrze, więc nie masz prawa się gniewać na mnie, że nie przyjmuję twojej ofiary. Werset 8 czytamy. Kain zwraca się do swojego brata, wyjdźmy razem na pola. Kiedy się tam znaleźli, rzucił się na brata i go zabił. Całą złość, zobaczcie, całe rozczarowanie na Boga, cały gniew do Boga, wreszcie zazdrość przeniósł na swojego brata. Tak to postępujemy czasem. Że kiedy denerwujemy się na przykład w afekcie gdzieś na swojego małżonka, wyżywamy się na dzieciach. Mamy konflikt z szefem, no ale szefowi nie mogliśmy, jak to się mówi, dać. To wracamy do domu i w domu wyładowujemy swoją agresję. Dzieje się tak? Kain w ten właśnie sposób postąpił. Całą złość na Boga przeniósł na tego brata. Zobaczcie, jak ją ukrywał, że Abel niczego nie przeczuwał, kiedy ten mówi, chodź tam na pole, przejdziemy się. I nagle się rzucił. Ileż agresji, ileż gniewu. Ileż strasznego zła musiało być w sercu Kaina. Zobaczcie, jak ten grzech się mnoży. On już się mnożył w jego życiu. Teraz jest gniew, teraz jest złość na Boga. I wreszcie ta złość przeradza się w nienawiść do brata i z powodu zazdrości zabija go, brutalnie traktuje i zabija. I można by powiedzieć, czy to już był koniec jego grzechów. Czy tu już Kain osiągnął dno swojej grzeszności? Czyżby tak? Nie. Grzech jest zaraźliwy. Grzech się mnoży. Błyskawicznie się rozszerza jak epidemia. Ponieważ czytamy werset 9, gdzie Kain popełnia dwa kolejne obrzydliwe grzechy. Werset 9 powiada tak. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? A co odpowiada Kain? Nie wiem, czy ja jestem stróżem brata mego? Jakie dwa grzechy popełnił? Po pierwsze, okłamał Boga. Czy nie wiedział, gdzie jest Abel? Gdzie go zostawił? Nie wiedział? A drugie, zobaczcie, jaki arogant. Jaki arogant z tego Kaina. Okłamuje Boga i zachowuje się w sposób szalenie arogancki. Bezczelny i bezwstydny. W taki sposób odnosi się do Boga. To nie koniec. To nie koniec tego, co się dzieje w jego życiu. Werset 13. Zobaczcie, co jest w wersecie 13. Wtedy Kain, kiedy Bóg mu powiedział, że ta krew jego brata woła z ziemi, Kain zwrócił się do Pana: kara za moją winę jest zbyt wielka. Można by to przetłumaczyć, jak w przypisie nowego przekładu mamy: moja wina jest zbyt wielka do przebaczenia. Uświadomił sobie swoją winę, ale teraz znowu popełnia grzech niedowierzania Bogu, że Bóg mógłby i taki straszny grzech przebaczyć. Zbyt wielka jest moja wina, żebyś mi mógł przebaczyć. Boże, nie dasz rady mi przebaczyć. Niektórzy ludzie tak również myślą. Ja tyle nagrzeszyłem, pastorze, słyszałem takie wypowiedzi. Moje życie było tak ohydne, że to niemożliwe, żeby Bóg mógł mi przebaczyć. Ludzie mają czasem tak niskie poczucie własnej wartości, bo są świadomi swoich grzechów. Czy Bóg nie jest w stanie przebaczyć? Czy wiążemy, mamy prawo wiązać Bogu ręce, żeby miał nam nie przebaczyć? Niewiara Kaina w przebaczenie to kolejny jego grzech. Pogrąża się w tych grzechach. I wreszcie w 16 wersecie podejmuje tragiczną decyzję, bo odszedł sprzed oblicza Pana. Odszedł sprzed oblicza Pana. Zdecydował się na życie z dala od Boga. 11 i 12 werset powiedział: odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze. By przyjąć krew swojego brata przelaną twoją ręką, gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw, będziesz teraz na niej tułaczym i wędrowcem. Zobaczcie, brnie w grzech Kain i nie zatrzymuje się w tej strasznej drodze. Brnie dalej i Bóg uprzedza go: jeżeli ty odejdziesz ode mnie, jeżeli ty nie będziesz pokutował, to będziesz miał życie beze mnie. W przekleństwie, w poczuciu winy, w poczuciu zagrożenia, tak jak Kain mówi teraz: każdy, kto mnie zobaczy, będzie chciał mnie zabić, bo ludzie wiedzą, że jestem mordercą, bratobójcą. Będziesz miał zagrożenie, poczucie zagrożenia. Będzie brak błogosławieństwa i powodzenia, mówi Bóg, kiedy ty odejdziesz ode mnie. Gdyby błagał o przebaczenie Kain, bracia i siostry, przebaczyłby mu Bóg? Gdyby padł na kolana i powiedział: Boże, przebacz. Przebacz mnie grzesznemu. Tak jak ten celnik w świątyni kiedyś wołał. On miał też na sumieniu sporo. Bądź miłości mnie grzesznemu. I co Jezus mówi, jak ta przypowieść się kończy? Odszedł do domu, jaki? Potępiony? Usprawiedliwiony. Bo grzesznik, który pokutuje, jest miły Bogu. I całe niebo się raduje, kiedy grzesznik się nawraca. To znaczy odwraca się od swoich grzechów. Kiedy mówi: stop, nie będę więcej brnął w grzech, bo to jest epidemia, która ogarnia wszystkie tkanki mojego ciała, mojej duszy, mojego sumienia, mojego serca. To mnie zabija. Muszę temu postawić tamę. Dlaczego grzech w życiu Kaina tak się rozprzestrzenił? Jak powiedziałem, nie postawił tamy tej epidemii niegodziwości w swoim życiu. U drzwi czeka grzech, ale ty masz nad nim zapanować, radzi Bóg. Jeszcze mógł, choćby w tym momencie, Kain zatrzymać się i nie zabiłby brata. Ale nie posłuchał tej rady Boga, nie pokutował, nie odwrócił się od swoich grzechów, lecz odwrócił się od Boga. A chodzi o to, żebyś ty się odwrócił, czy odwróciła od grzechu, a zwrócił ku Bogu. A Kain zrobił odwrotnie. I to była jego ostateczna klęska. Jakie wnioski dla nas wypływają, żeby nie przedłużać? Wokół nas, bracia i siostry, tak wiele grzechu, tak wiele pokus, ale mamy nad grzechem panować. I ta rada Boga skierowana do Kaina jest radą i dla nas. U drzwi Twych czyha grzech, w Twoich myślach, w Twoich emocjach, w sytuacjach, kiedy tracisz panowanie nad sobą, ciągle szatan jak lew chodzi. To znaczy, że blisko czai się, żeby nas wciągnąć w kolejny grzech. On ciągle w pobliżu i bez poddania się Bogu i bez wiary w Jego pomoc nie damy rady. Żyjemy w morzu grzechu, ale mamy być czyści i święci. To jest cała niezwykłość tego, co my mamy czynić w naszym życiu. Żyć w grzesznym świecie, a zachowując czyste serce i sumienie. Bez Boga nie damy rady, ale z Bogiem jesteśmy w stanie. Dlatego jesteśmy albo na szerokiej drodze Kaina, albo na wąskiej drodze prowadzącej do Królestwa Bożego. I kiedy przeżywamy Wieczerzę Pańską, tak jak to będziemy za chwilę przeżywać, ona nam przypomina o niebezpieczeństwie epidemii grzechu i jego konsekwencjach. Gdyby nie nasze grzechy, Jezus nie musiałby umrzeć i wieczerzy byśmy nie musieli obchodzić. Ale Jezus mówi to, czyńcie na moją pamiątkę, bo to jest krew moja za was, za wasze grzechy, za wasze upadki wylana. A więc dlatego wieczerza nam przypomina o tej epidemii grzechu, która nam ciągle grozi. Wieczerza Pańska przypomina nam także, i to jest bardzo dobra nowina, że mamy skuteczne antidotum. Mamy szczepionkę na tą najstraszniejszą epidemię grzechu. To krew Pana Jezusa Chrystusa, która jest w stanie oczyścić nas od każdego, od wszelkiego grzechu. I dlatego mamy dwie odpowiedzialności przed Bogiem, bracia i siostry. Pierwszą wyraził apostoł Paweł w 1 Tesaloniczan 5,22, kiedy powiedział, trzymajcie się z dala od wszelkiego zła. Z dala, najdalej jak się da. Choć ten grzech chce być jak najbliżej, ale ty staraj się być jak najdalej. Mamy panować nad swoją grzeszną naturą, która polega na tym, że mamy tę skłonność, taką łatwość popełniania zła. I diabeł wie, w jaki sposób nas do tego sprowokować. A więc trzymaj się z dala od wszelkiego zła. To pierwsza rada i pierwsza odpowiedzialność. A druga w tym kontekście, o czym pisze apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, pierwsze dwa wersety zacytuję. Dzieci, to wam pisze, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy opiekuna albo orędownika u Ojca. Kogo? Kogo mamy? Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego, pisze apostoł Jan. On jest przebłaganiem za nasze grzechy. A wcześniej w pierwszym rozdziale, 8 i 9 werset Jan powiada tak. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech sami siebie, oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy, albo prawdy w nas nie ma, ale jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Nie bądź głupi, nie daj się zabić. To nawiązanie do tego, co zacytował Sławek. Innymi słowy, nie dajmy się pokonać epidemii grzechu. Jest na nią skuteczne i ciągle dostępne darmowe lekarstwo. Tylko je przyjmuj i w bojaźni żyj przed obliczem swojego Boga. Amen.